To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, 29 marca mija piąta rocznica śmierci Krzysztofa Pendereckiego, kompozytora, który należy do jednego z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych polskich kompozytorów na świecie. Penderecki zdobył aż 5 nagród Grammy, 40 tytułów honoris causa, także nawet te nagrody, te tytuły pokazują, jak bardzo był uhonorowany na świecie. O Krzysztofie Pendereckim będę rozmawiać z doktorem Michałem Ziółkowskim z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tu jeszcze dodam, że Michał jest zdobywcą, zwycięzcą konkursu Arboretum imienia Krzysztofa Pendereckiego właśnie i to był ostatni konkurs, w którym sam Krzysztof Penderecki oceniał partytury, prawda?
Tak, no to był ostatni konkurs. No niestety kilka miesięcy później no, już musieliśmy pożegnać mistrza, więc niestety taka kolej rzeczy. No ale tak, no miałem to szczęście, że jeszcze się załapałem.
Krzysztof Penderecki urodził się w 1933 roku w Dębicy, miasteczku, które w tym czasie było zamieszkiwane głównie przez hasydów, więc było to bardzo wielokulturowe miasteczko. A sam Penderecki też miał korzenie nie tylko polskie, ale również ormiańskie, niemieckie. I tak naprawdę tworzył, pisał i studiował sobie w zaciszu można powiedzieć, Krakowa do roku 59, kiedy to wziął udział w drugim konkursie młodych kompozytorów organizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich. No i wtedy zaczęła się jego wielka kariera.
No tak, no tutaj te trzy nagrody, prawda, o których właśnie często wspominał Penderecki w wywiadach. No zdecydowanie no one otworzyły, te wydarzenia otworzyły mu drogę do kariery. No i Penderecki też jako skrzypek tutaj przede wszystkim miał głębokie rozumienie tego instrumentu, czym on jest i potrafił wyciągnąć dalsze konsekwencje. No stąd to narodziny szkoły sonorystycznej, prawda, tej znanej polskiej szkoły sonorystycznej, która właściwie zasłynęła na świecie w tych środowiskach, no nie tylko akademickich, ale też szerokiej publiczności na całym świecie. No było to coś rzeczywiście nowego, świeżego, co właśnie no tutaj ta polska kultura dała światu, można powiedzieć.
To może wytłumaczmy naszym słuchaczom, czym jest ów sonoryzm?
No, sonoryzm jest gatunkiem muzyki, który za cel stawia sobie uzyskanie niekonwencjonalnych brzmień, prawda? Czyli pozbywamy się tradycyjnego podejścia do harmonii, do melodii, prawda? Do tych takich tradycyjnych, miłych dla ucha parametrów muzyki, prawda? Natomiast stykamy się z pewnym rodzajem nieobliczalności tej muzyki. Szukamy brzmień, które można wydobyć z instrumentu, które niekoniecznie są miłe, przyjemne dla ucha, chociaż nie wykluczamy tego. Natomiast wszelkie zgrzyty, piski, nie wiem, na przykład w przypadku skrzypiec czy instrumentów smyczkowych będą to najwyższe możliwe dźwięki, granie na częściach instrumentu, które niekoniecznie do tego są przeznaczone w zamyśle twórcy instrumentu. Może to być granie, nie wiem, opuszkami palców na pudle rezonansowym, może to być uderzanie dłonią w instrument, może to być na przykład wydobywanie pisków, różnego rodzaju szumów z instrumentów. Każdy instrument ma taką swoją sferę, którą można poeksplorować i myślę, że dla każdego kompozytora jest to bardzo ciekawa sfera. Dla mnie samego też gdzieś to ma duże znaczenie. No i Penderecki tutaj rzeczywiście otworzył te drzwi w tak znacznym stopniu, bo on rzeczywiście sfokusował się na tym, co można zrobić z tymi instrumentami. Pokazał, co można zrobić. No i to było niesamowite na tamten moment. Wprowadziło to mnóstwo takiego świeżego powietrza do ówczesnej kultury muzycznej w Polsce. Wśród tych kompozytorów, można powiedzieć, ze szkoły sonorystycznej, no byli i Kazimierz Serocki, prawda, i Witold Lutosławski, te wczesne poczynania Henryka Mikołaja Góreckiego, czy nawet Wojciecha Kilara, prawda, jego Riff 62, no to, to są naprawdę jednak kompozycje napisane w tym nurcie. I rzeczywiście no, Pendereckiemu tutaj trzeba oddać sporo zasług w tym aspekcie.
Takim pierwszym chyba utworem, w którym tak mocno Penderecki eksplorował te sonorystyczne brzmienia i wymyślił różnego rodzaju nowe na ten czas techniki, przede wszystkim właśnie, czy głównie w tym czasie w instrumentach smyczkowych, był Tren ofiarą Hiroshimy, który na początku miał tytuł 8:37 od długości trwania utworu. W 1960 roku powstał. No i właśnie, co możemy powiedzieć o tym utworze? Bo to był chyba jeden z tych utworów, który otworzył tę drogę na świat Krzysztofowi Pendereckiemu, ponieważ no był zupełnie czymś nowym, czymś, co zaskoczyło i krytyków, i słuchaczy. Podobno bardzo dużo było tego trenów w radiostacjach, a tym bardziej, kiedy to zadedykowane ofiarom Hiroshimy, bo tak jak powiedziałam, to nie był ten pierwotny tytuł, no to jeszcze ten cały kontekst. Czy możemy powiedzieć, na czym opiera się oryginalność, wyjątkowość tego utworu?
No tutaj właśnie z tego utworu przebija przede wszystkim wiedza, niesamowita wiedza Krzysztofa Pendereckiego o instrumentach smyczkowych, bo na taki skład jest przeznaczony ten utwór. No i rzeczywiście właściwie we wszelkich aspektach ten utwór jest no, niekonwencjonalny. I rzeczywiście to jest ciekawe w nim, że ten tytuł Tren ofiar Hiroshimy został nadany później, czyli nie z takim zamysłem został prawdopodobnie stworzony. Niemniej jednak te na przykład glissanda, czyli przesuwanie powolne tego dźwięku w górę, w dół na instrumentach czy w grupach instrumentów, no budzi wrażenie jakiegoś rodzaju syreny czy nadlatującego samolotu. I rzeczywiście to mocno pracuje z wyobraźnią. Jakoś to w ten sposób doszło do takiej ciekawej koniunkcji, że rzeczywiście jak ja słuchałem pierwszy raz tego Trenu, no to myślę, że jeszcze, nie wiem, w gimnazjum, w podstawówce, no słyszałem o tym utworze. No to robił wrażenie, szczególnie przez ten swój kąt, przez tytuł, prawda? On nadawał, ten tytuł jakby w dużym stopniu pobudza też wyobraźnię i przygotowuje słuchacza na to, co może nastąpić. I tutaj mamy bardzo szalone niekiedy techniki, zwielokrotnione przez cały zespół smyczkowy. No to robi ogromne wrażenie, no tworzy jakiś chaosu, zniszczenia, prawda? Poprzez na przykład, kiedy każdy z instrumentalistów wykonuje jakąś niekonwencjonalną sekwencję, na przykład pisków, uderzeń w instrument, no to mamy naprawdę no, taki totalny chaos, jakiegoś rodzaju wizualizacji apokalipsy, można by było powiedzieć, prawda? Ale oczywiście nie z takim zamysłem prawdopodobnie ten utwór. Mam wrażenie, że ten utwór jest techniczny, a jego takie konsekwencje semantyczne zostały nadbudowane. Ta pierwsza sekwencja utworu, gdzie poszczególne grupy instrumentów smyczkowych atakują ten możliwie najwyższy dźwięk. To jest ciekawe, jak gdybyście Państwo posłuchali różnych wykonań tego utworu, one jednak można rzeczywiście zauważyć tą różnicę w wysokościach dźwięku, że mamy takie wrażenie, że to chyba nie jest do końca ten sam utwór. Jednak te piski się różnią od siebie. Bo jak wiadomo, najwyższy możliwy dźwięk dla każdego instrumentu będzie inny w zależności od tego wykonania. I prawdopodobnie w zależności od wykonania, być może w pracy z dyrygentem też dobierane są jakieś może nawet konkretne, bliższe lub dalsze sposoby na wykonanie tych fragmentów. Potem też na drodze selekcji podczas kolejnych take'ów, podczas nagrań utworu, no to też jeszcze będzie wybierane to jeszcze w inny sposób. Także no, rzeczywiście ta pierwsza sekwencja, pierwsza faza tego utworu rzeczywiście robi ogromne wrażenie. Mamy po kolei wejścia kolejnych sekcji właśnie na ten, atakują ten najwyższy możliwy dźwięk, więc dostajemy bardzo mocno w twarz tym piskiem.
Podobno na początku niektóre orkiestry bały się wykonywać ten utwór właśnie ze względu na te techniki, na przykład uderzanie żabką smyczka, czyli tym początkiem smyczka o pudło instrumentu, bo rzeczywiście to są no, bardzo niekonwencjonalne techniki i w tym czasie jeszcze nie były tak rozpropagowane w ogóle w orkiestrach. To też są wymagania właśnie ogromne od orkiestry, która gra klasycznie, uczy się, gra Mozarta, Beethovena, tak, a potem mają grać Pendereckiego i wymaga się od nich zupełnie innych technik, których no, w szkołach się nie ćwiczyło.
No tak, ja myślę, że wielu kompozytorów do dzisiaj też próbując realizować jakieś swoje pomysły, czasem przystępuje do tej walki z orkiestrą, chociaż jest pewna granica, która moim zdaniem jest nieprzekraczalna. I chodzi o żeby nie niszczyć instrumentu, prawda? Czyli jeśli dana technika nie wpływa jakoś negatywnie na sam instrument, prawda? Bo to wiadomo, że to jest drogie dzieło lutnictwa, prawda? Taki, nie chcielibyśmy zniszczyć po prostu narzędzia pracy wielu ludzi, które też nie jest łatwe do uzyskania, nie jest tanie. Więc to jest taka nieprzekraczalna granica, której raczej kompozytorzy nie powinni przechodzić. Natomiast rzeczywiście, ta granica jest częściej w głowach, prawda? Żeby jednak otworzyć ludzi na te niekonwencjonalne możliwości, które daje orkiestra. Ale zwróćmy uwagę, że nie jest to nic nowego w historii muzyki, bo gdy popatrzymy na kolejne kompozycje, nie wiem, nawet romantyczne, dochodzą kolejne instrumenty, prawda? I też nawet jest zupełna zmiana, jeśli chodzi o technikę gry. No nie wiem, no chociażby podejście do tonacji, prawda? Debussy nie miał problemu, żeby pisać w gestur dla orkiestry, prawda? Kiedy wiadomo, że nie jest to najprostsze. Nie mamy punktu odniesienia w postaci pustych strun. Jak zwrócimy uwagę na przykład w przypadku tych klasycznych orkiestr, no nie? No to jednak te tonacje oscylują wokół D-dur, A-dur, G-dur, tak? Czyli takie bardzo bliskie skrzypcom. Natomiast im bardziej muzyka postępuje w czasie, już w romantyzmie, prawda, czy nawet w preludiach Lista i tak dalej, no mamy rozwinięte pasaże, które są w innych tonacjach. Co ciekawe, też pianistyka wpływa na rozwój też techniki gry na instrumentach smyczkowych, bo jak popatrzymy na te śmiałe pasaże pisane przez Franciszka Lista chociażby, one są żywcem wzięte z techniki fortepianowej. Więc jakby to nie było tak, że ludzie mieli wiedzę od samego początku, jak grać. Nie, ta wiedza jest aktualizowana i myślę, że nie można podchodzić do edukacji tylko, że o, tak już było i nie da się już niczego nowego nauczyć.
Jakie jeszcze utwory Krzysztofa Pendereckiego możemy zaliczyć właśnie do tego nurtu sonorystycznego?
Myślę, że no ja bym tutaj zwrócił uwagę na te jego pierwsze kwartety smyczkowe. Tutaj rzeczywiście też bardzo są eksplorowane te techniki. Możemy jeszcze zaliczyć zdecydowanie polimorfię. W sumie trzy utwory z cyklu De Natura Sonoris. Ten język sonorystyczny jest charakterystyczny dla tych kompozycji Krzysztofa Pendereckiego raczej końcówki lat 50. i 60. Później to się nieco zmienia.
No właśnie, bo później można powiedzieć, że Krzysztof Penderecki odchodzi od awangardy, przestaje eksperymentować i tutaj, jeśli chodzi o te zmiany, zazwyczaj mówi się o tym, że to była pasja według świętego Łukasza, która jest takim utworem, można powiedzieć, dość przystępnym, jeśli pomyślimy sobie o tych wcześniejszych, dość przystępnym dla ucha. Wtedy pojawiają się w jego muzyce takie, można powiedzieć, wątki nawet romantyczne, czy tak możemy to określić?
Fakt, że był no niesamowitym odkrywcą, jeśli chodzi o tą szkołę sonorystyczną, to on nigdy się nie wygrzegł na dobrą sprawę tego tradycyjnego języka muzycznego. Jeśli chodzi o kontrapunkt i harmonię, on miał je świetnie opanowane. Penderecki wbrew pozorom był świetnym melodystą. Niesamowite melodie pisał. Potrafił zestawić te melodie w taki sposób, żeby brzmiały no niesamowicie. No, wystarczy posłuchać chociażby melodii, nie wiem, z jego symfonii, chociażby z Siedmiu Bram Jerozolimy, bardzo charakterystyczne i też w bardzo ciekawym kontekście kontrapunktycznym i harmonicznym są przedstawiane, więc myślę, że tutaj warto zwrócić na to uwagę, że on nie odszedł, po prostu zdobył nowe narzędzia. I tak myślę, że należy patrzeć na ten okres właśnie lat 50., 60. To był właśnie czas, kiedy zdobył nowe narzędzia ekspresji dla swojej muzyki, ale później myślę, że podążył tak naprawdę za tym, co chciał robić. I kiedy miał już możliwość realizowania tego, co chce, no to już właściwie poszedł w tym kierunku. I też go rozumiem pod pewnymi względami. Myślę, że droga wielu kompozytorów, właśnie jeśli popatrzymy na tą szkołę polską, to właśnie podążyła w tym samym kierunku, czyli nie w stronę komplikacji materiału muzycznego, tylko raczej w stronę uproszczenia, a szczególnie nie wiem, w muzyce Wojciecha Kilara, no to zdecydowanie tutaj widać to uproszczenie. Czy w muzyce Henryka Mikołaja Góreckiego podobnie, prawda? Czyli raczej to ta komplikacja, szukanie nowych środków ekspresji, to jest jedna ze zdobyczy, ale myślę, że ona nie była celem samym w sobie. Ona, to jest po prostu zdobycie nowych środków wyrazu. Tak należy na to patrzeć, moim zdaniem, z dzisiejszej perspektywy.
Pisał Krzysztof Penderecki oprócz tego, o czym już powiedzieliśmy, czyli pasji, symfonii, również opery. Na przykład Diabły z Ludem, to chyba ta pierwsza jego opera, Czarna Maska, Raj Utracony. Jak odbierasz jego dzieła wokalno-instrumentalne?
No tutaj myślę, że pytanie powinno przede wszystkim powędrować do wokalistów. Słyszałem, że są dość trudne i rzeczywiście no, niekiedy odbieranie, właśnie jeśli chodzi o chóry czy wokalistów, odbieranie dźwięków i tak dalej, no niekiedy może być problematyczne, żeby z tego gąszczu wydobyć właśnie ten dźwięk, na który ma się wejść. No niemniej, no to są potężne dzieła, to są właściwie dzieła operowe, chyba jedne z nawet z częściej wykonywanych polskich dzieł operowych na świecie, więc warto tutaj na pewno zwrócić na nie uwagę. No i tak, rzeczywiście tutaj dochodzi do tej syntezy, jednak myślę, że Penderecki też miał świadomość, że bazowanie wyłącznie na środkach sonorystycznych po prostu nie udźwignie ciężaru całej narracji muzycznej, która trwa kilka godzin, prawda? No to jest niemożliwe, więc poleganie na takiej tego typu środkach no nie miałoby raczej sensu, ale niemniej jednak, że używane są te środki właśnie w momentach, kiedy no, kompozytor tego potrzebuje i myślę, że to warto na to zwrócić uwagę.
Powiedz mi jeszcze na zakończenie, czego możecie się kompozytorzy, młodzi kompozytorzy, uczyć od Krzysztofa Pendereckiego? Albo ty, czego uczysz się od Krzysztofa Pendereckiego?
No dla mnie to był tytan pracy. I rzeczywiście, jak spojrzy się na ten jego dorobek i na to, ile on rzeczywiście czasu poświęca, on regularnie komponował, codziennie właściwie, bardzo, bardzo sumiennie. Więc to jest na pewno takie coś, co powinno nas inspirować do tego, że jednak mistrz potrafił po prostu wysiedzieć w skupieniu i napisać naprawdę szereg ogromnych dzieł. No, pamiętajmy, że to jest 8 symfonii, prawda? 4 opery. No, to jest kolosalna ilość muzyki. I rzeczywiście to jest. On w tym odpowiada za każdy dźwięk, tak? Czyli to nie jest praca kolektywu jakiegoś i tak dalej, czy praca zespołu ludzi. Tylko jednak, no. Był mistrzem swojego rzemiosła, można tak powiedzieć, że właśnie odpowiadał za ten każdy dźwięk i też ambicje, prawda? No bo jednak napisać symfonię to jest pewna ambicja artystyczna, to także myślę, że rzeczywiście podążał tropem tych wielkich mistrzów, jak nie wiem, od Beethovena można by było zacząć, prawda? Przez Gustawa Mahlera, jego wielkie symfonie. No myślę, że Pendereckiego można też tu zaliczyć do kontynuatora tej myśli, prawda? Tej wielkiej muzyki symfonicznej. I rzeczywiście, słuchając tych utworów, one nie są tylko z nazwy symfoniami. One są rzeczywiście pełnoprawnymi symfoniami z rozbudowaną formą, naprawdę z niesamowicie zaawansowaną orkiestracją. I myślę, że tutaj no, trzeba uznać no, wielkość mistrza, zwyczajnie.
A wspomnieć o nim, uczcić jego twórczość, najlepiej posłuchając po prostu jednego z utworów Krzysztofa Pendereckiego, do czego Państwa serdecznie zachęcamy. Moim gościem był dr Michał Ziółkowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
To był podcast dla Polonii.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.